Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w ramach Akademii Kina Światowego. Dziś przedmiotem naszych rozważań będzie narracja filmowa. Będziemy się zastanawiać, w jaki sposób twórcy filmowi na przełomie XX i XXI wieku eksperymentowali z narracją, w jaki sposób poszukiwali nowych sposobów opowiadania fabuł, opowiadania historii. Takim punktem odniesienia dla nas będzie tutaj przede wszystkim kino głównonurtowe, ponieważ to jest jeden z elementów charakterystycznych dla kinematografii końca XX i początku XXI wieku, że z narracją filmową eksperymentują właśnie reżyserzy głównego nurtu, że oto filmy, które są adresowane do masowego widza, że oto filmy, które osiągają wysoką popularność, są bardzo chętnie oglądane, osiągają kasowe zyski, że to są filmy jednocześnie poszukujące nowych rozwiązań w zakresie narracji filmowej. Więc choć ta kategoria eksperymentu mogłaby się nam kojarzyć gdzieś z jakimś kinem awangardowym czy z kinem niszowym, to tutaj skupiać się będziemy jednak na kinie głównego nurtu. Abyśmy sobie mogli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kino przełomu XX i XXI wieku eksperymentuje z narracją filmową, musimy sobie jednak wcześniej w ogóle zdefiniować samo pojęcie narracji. Musimy określić, czym ta narracja jest i w jaki sposób można ją charakteryzować. Jacek Ostaszewski, który kilka lat temu wydał książkę pod tytułem Historia narracji filmowej, proponuje następującą definicję tego terminu. Narracja to proces przedstawiania rozwoju zdarzeń, który po pierwsze umożliwia ich uporządkowanie chronologiczne i przyczynowo-skutkowe oraz po drugie prowokuje do wyobrażeniowego zrekonstruowania świata zamieszkałego przez postaci, biorące udział w zdarzeniach i odczuwania zmian zachodzących w tym świecie jako zaistniałych pod wpływem prezentowanych wypadków. Narracja jest zatem dla filmu fabularnego kwestią zupełnie podstawową. Narracja to proces przedstawiania rozwoju zdarzeń, a więc to dzięki narracji możemy poznawać fabuły zaprezentowane w filmie, dzięki narracji możemy śledzić historie, które chcą nam opowiadać twórcy. I uczestnicząc w poprzednich wykładach w ramach Akademii Kina Światowego, z pewnością z tymi zagadnieniami narracji mieli Państwo wielokrotnie do czynienia i wykładowcy bardzo często zwracali Państwa uwagę na to, w jaki sposób ten narracyjny aspekt kina się zmienia, w jaki sposób różni twórcy, w jaki sposób różne prądy, nurty, przełomy wpływają na to, jak kino opowiada historię. Zresztą również oglądając filmy prezentowane w ramach tego cyklu, także mogli Państwo z pewnością dostrzec, że ten sposób opowiadania historii, sposób prezentowania zdarzeń się zmienia wraz z kolejnymi latami, z kolejnymi dekadami. Jakie w takim razie możemy sobie tutaj kwestie istotne dla tego aspektu narracyjnego wyróżnić? Czy jakie pytania możemy sobie zadać w sytuacji, w której chcielibyśmy przeanalizować narrację konkretnego filmu? Z jednej strony możemy zwrócić uwagę na sposób uporządkowania wydarzeń. Zastanowić się, czy są one prezentowane chronologicznie. Zazwyczaj oczywiście tak będzie. Większość filmów prezentuje nam po prostu wydarzenia w takim chronologicznym ciągu, wychodząc od pewnego początku poprzez rozwinięcie i zakończenie. Jest to taki tryb najbardziej naturalny i oczywisty, ale na różne sposoby różne filmy również od tego trybu odchodzą. Najbardziej podstawowy zabieg, bardzo często stosowany, to oczywiście różnego rodzaju retrospekcje. W sytuacji, w której ten chronologiczny ciąg zostaje niejako zawieszony i oto cofamy się, żeby obejrzeć jakieś wydarzenia, które rozegrały się w przeszłości. I tutaj te stosowanie retrospekcji jest oczywiście zabiegiem również bardzo często wykorzystywanym, oczywistym, takim, który nie budzi naszych wątpliwości, ale tych możliwych dróg grania z chronologią opowieści będzie bardzo wiele i jeszcze będziemy o nich tutaj mówić. Druga ważna sprawa, drugi ważny aspekt narracji filmowej to kwestia zakresu informacji fabularnej. Czy mamy do czynienia z narracją wszechobecną, czy też ograniczoną. Ograniczoną na przykład do tego, co wie jakiś konkretny bohater. Ta druga sytuacja to oczywiście sytuacja, z którą możemy się spotkać w wypadku na przykład filmów kryminalnych, filmów detektywistycznych, kiedy to jakiś bohater, policjant, detektyw, śledczy musi rozwiązać zagadkę, musi odkryć, kto jest mordercą. No i wówczas oczywiście ten zakres informacji fabularnej jest ograniczony. Wiemy tyle jako widzowie, ile wie główny bohater. Co oczywiście pozwala tutaj w ogóle, pozwala nam na zaangażowanie się w tę historię, sprawia, że w tę intrygę jakoś wsiąkamy, że staje się ona dla nas interesująca. Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to kwestia obiektywności bądź subiektywności narracji. To znaczy, czy narracja przedstawia te wydarzenia niejako w taki sposób zdystansowany, tak jakbyśmy po prostu patrzyli przez przezroczystą szybę, tak jakby ekran był pewną przezroczystą szybą, za którą rozgrywają się różne sceny i my je obserwujemy jako po prostu obiektywni widzowie, czy też może mamy do czynienia z narracją subiektywizującą, która pokazuje nam te wydarzenia z perspektywy jakiegoś konkretnego bohatera, pokazuje nam te wydarzenia w sposób zapośredniczony przez to, jak on postrzega rzeczywistość. Ten drugi przykład, bardzo, bardzo wyrazisty, to chociażby, czy ta druga sytuacja w sposób bardzo wyrazisty wykorzystana została w filmie Rashomon Akiry Kurosawy, gdzie mamy te same wydarzenia przedstawione z perspektywy kilkorga bohaterów i okazuje się, że każdy te wydarzenia zapamiętał zupełnie inaczej, że oto podstawowe wydawałoby się sceny czy momenty, każdy z nich pamięta nieco inaczej, w zależności od perspektywy, zupełnie inaczej interpretuje to, co zaszło. I to w Rashomonie te różne perspektywy subiektywne właśnie zostają zderzone. No i pozostajemy w takim swoistym klinczu, to znaczy nie dostajemy nigdy ostatecznego, obiektywnego rozwiązania, nie dowiadujemy się, jak było naprawdę, bo zostajemy tylko z tymi różnymi subiektywnymi interpretacjami. I wreszcie ostatni aspekt, o którym chciałem tutaj wspomnieć, to kwestia komunikatywności narracji. Czy te ważne dla fabuły informacje są nam przekazywane bezpośrednio i mamy do nich łatwy dostęp, czy też narracja tutaj w jakiś sposób ten dostęp nam utrudnia. No, takim modelem kina, które zapewniało widzowi łatwy dostęp do informacji te fabularnej, było oczywiście amerykańskie kino klasyczne, które bardzo dbało o to, aby widz no, nie zgubił się gdzieś w toku rozwoju fabuły. Bardzo dbało o to, aby widz zawsze wiedział, gdzie rozgrywa się akcja, jaka jest motywacja bohaterów, co właśnie się dzieje, w jaki sposób te wydarzenia połączyć z innymi itd., itd. Tu przykład chociażby w samo południe możemy sobie przywołać. Ale wiedzą też Państwo z pewnością, że no, są również takie filmy, które ten dostęp do ważnych dla fabuły informacji będą na różne sposoby utrudniały, czy będą tutaj tę kwestię komplikowały. Jeżeli sobie Państwo przypomną chociażby zeszłego roku w Marienbadzie Alaina René, no to jest sztandarowy przykład filmu, który komplikuje właśnie sprawę dostępu do ważnych dla fabuły informacji. Tam w gruncie rzeczy nie wiemy ani kiedy rozgrywają się poszczególne sceny, czy to, co oglądamy, to jest jakaś teraźniejszość, czy przeszłość, czy to jest retrospekcja, czy to się właśnie dopiero teraz rozgrywa. Na dobrą sprawę nie wiemy, jaki jest w ogóle status ontologiczny tych wydarzeń, czy to jest rzeczywistość, czy to jest być może jakiś sen. Nie wiemy, kim są bohaterowie, co ich motywuje, jakie tak naprawdę łączą ich relacje itd., itd. Więc ta kwestia może być tutaj też przedmiotem gry. to, w jaki sposób udostępnia się nam pewne ważne informacje, może być przedmiotem pewnego eksperymentu i o tym również warto pamiętać. To takie oczywiście podstawowe kwestie dla narracji filmowej. Można by jeszcze ten wywód uzupełniać, ale chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o to, aby zorientowali się Państwo, jakie aspekty, kiedy badamy wątki narracyjne w historii filmu, jakie aspekty w ogóle możemy brać pod uwagę i co właśnie w tej historii narracji filmowej, którą opisywał Jacek Ostaszewski, w ogóle się zmienia, co bywa tutaj tym elementem właśnie, czy przedmiotem eksperymentu, bądź gry. I chciałbym, proszę Państwa, przechodząc już bezpośrednio do interesującego nas dzisiaj tematu, chciałbym się skupić na dwóch przykładach właśnie takich współczesnych, głównonurtowych eksperymentów z narracją filmową. I na tych dwóch przykładach chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób współczesne kino już podejmuje grę z tym aspektem narracyjnym i jakie nowe doświadczenia proponuje właśnie w tym zakresie współczesne kino widzowi. Pierwszym przykładem, który będzie nas tutaj interesował, będzie przykład tak zwanych mind game films. Ten termin funkcjonuje nie tylko w anglojęzycznym filmoznawstwie, również polscy badacze się nim posługują, między innymi Barbara Szczekała, która opublikowała całą książkę poświęconą temu fenomenowi. Czym w takim razie te mind game films miałyby w ogóle być? Czym one miałyby się w ogóle charakteryzować? Najpierw spróbujmy sobie może odpowiedzieć na pytanie, jakie filmy zazwyczaj wpisuje się w ten nurt, czy jakie filmy do tego nurtu przynależą. Tutaj wypisałem Państwu tylko kilka takich najbardziej podstawowych i najbardziej znanych tytułów, m.in. 12 Małp, Terry'ego Gilliama, Mechanika, Brada Andersona, Podziemny Krok, Krąg Davida Finchera, Wyspę Tajemnic Martina Scorsese, różne filmy Christophera Nolana, czy Davida Lyncha. Już tylko patrząc i wyłącznie na tę listę, łatwo Państwo zauważą, że oczywiście mamy tutaj do czynienia z produkcjami bardzo głośnymi, z tymi produkcjami, które na przełomie XX-XXI wieku były bardzo popularne, które w jakimś sensie osiągnęły status filmów kultowych, filmów pokoleniowych, które do dziś są wymieniane jako takie filmy, które wpisały się już gdzieś do kanonu współczesnego kina. Więc mamy do czynienia bez wątpienia z takim nurtem, no, istotnym dla współczesnej kinematografii. Mamy do czynienia z nurtem, który będzie tutaj stanowił ważny punkt odniesienia dla opisu tego, co wydarzyło się w historii kinematografii właśnie na przełomie wieków. Czym w związku z tym te filmy w ogóle się charakteryzują? Są to, niektórzy badacze również takiego pojęcia używają, filmy łamigłówki, puzzle films, jak w terminologii anglojęzycznej się to czasem pojawia. Mind game films to oczywiście takie filmy, które są pewnymi grami, czy proponują widzowi pewną umysłową grę, czy właśnie łamigłówkę. Z czym ta łamigłówkowość, jeżeli możemy sobie tak powiedzieć, miałaby się wiązać? Są to przede wszystkim filmy o bardzo skomplikowanej i złożonej strukturze opowiadania, o bardzo złożonej strukturze narracyjnej. One mnożą i kumulują różnorodne narracyjne chwyty, komplikujące to, w jaki sposób historia jest przez film opowiadana. We wspomnianej już historii narracji filmowej Jacek Ostaszewski pisał m.in. tak o kinie właśnie końca XX, początku XXI wieku. Inspiracją do napisania tej książki było pojawienie się w latach 90. XX wieku całej gamy filmów, w których znaczenia nabierało nie to, o czym się opowiada, lecz sposób, w jaki się to robi. Eksperymentowanie z narracją nie dotyczyło w tym wypadku tylko kina spod znaku awangardy modernistycznej. Rzecz jasna, W kinie głównego nurtu przeważały filmy pozostające w orbicie klasycznego modelu narracji, ale właśnie tu nasiliła się skłonność do zaskakiwania widzów niekonwencjonalnymi rozwiązaniami i w konstruowaniu opowiadań. Ostaszewski nie pisze tutaj oczywiście tylko i wyłącznie w tym akapicie o Mind Game Films. On jakby ujmuje problem nieco szerzej, ale między innymi również te filmy ma tutaj na myśli. Filmy, w których mniej istotne staje się to, o czym się opowiada, mniej istotne stają się te wydarzenia, które film nam pokazuje, a bardziej istotne staje się to, jak się opowiada. A więc właśnie to mnożenie różnych chwytów narracyjnych, to komplikowanie struktury opowiadania, to tworzenie swoistego wyzwania dla widzów, które ten widz musi podjąć i musi spróbować rozwiązać tę właśnie narracyjną łamigłówkę. Stąd te terminy Mind Game Films, Puzzle Films. Oto są filmy, które mają stanowić takie swoiste intelektualne wyzwanie dla widza. I jak Państwo zauważyli, Ostaszewski wskazuje, że tak jak sobie to już wspomnieliśmy na początku wykładu, mamy do czynienia z filmami głównego nurtu, z filmami adresowanymi do szerokiej publiczności, z filmami rozrywkowymi. Więc można powiedzieć, że one próbują zachowywać pewien balans między z jednej strony narracyjną komplikacją, a z drugiej strony komunikatywnością. Są to filmy, które jednak będą próbowały tutaj połączyć te dwa żywioły, czy te dwa bieguny. W jaki sposób to osiągają? No, Barbara Szczekała wymienia tutaj chociażby kilka takich chwytów, które pozwalają jednak mimo wszystko na zachowanie tego wysokiego stopnia komunikatywności narracji. Z jednej strony są to filmy, które opowiadają historie budowane wokół pewnego konfliktu, tak jak to ma miejsce w wypadku klasycznej narracji filmowej. Mamy określony, bardzo wyraźny cel, do którego bohaterowie dążą. Mamy aktywnych protagonistów, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć i muszą pokonywać kolejne przeszkody na swojej drodze. Tak jak chociażby w Incepcji Christophera Nolana, gdzie oczywiście ten cel jest bardzo jasno wyznaczony i obserwujemy, w jaki sposób bohaterowie aktywnie działając, próbują do tego celu dążyć. No i oczywiście to ułatwia śledzenie tej fabuły. W sytuacji, gdy mamy aktywnego bohatera, konkretny cel, bohatera, który dąży do osiągnięcia jakiegoś celu, no to to przykuwa naszą uwagę i jesteśmy w stanie w sposób taki ułatwiony śledzić tok fabuły. Co więcej, no są to też filmy, które są filmami gatunkowymi mimo wszystko. Tak? Filmy, które posługują się rozpoznawalną ikonografią, które posługują się pewnymi określonymi schematami fabularnymi. Jeżeli Państwo sobie przypomną te tytuły, o których mówiliśmy wcześniej, no to tam się pojawiają thrillery, filmy kryminalne, filmy fantastyczno-naukowe. W związku z tym, no wszystkie one posługują się pewnymi, znowu bardzo dobrze nam znanymi schematami komunikacyjnymi, i to też ułatwia podążanie za tym tokiem fabuły mimo komplikacji fabularnych. Jest ta fabuła osadzona w jakimś nam dobrze znanym kontekście, jest opowiadana przy pomocy pewnych mimo wszystko klisz. No i wreszcie można też wspomnieć o tym, że mimo wszystko te filmy dbają o to, aby widza prowadzić w reguły czy w zasady rządzące światem przedstawionym. Więc pojawiają się tam różnego rodzaju sceny, które na różne sposoby, mimo wszystko, wprost wyjaśniają widzowi, jak ten świat działa. Wyjaśniają, w jaki sposób bohaterowie odnajdują się w tym świecie. Wyjaśniają pewne reguły, które określają tok rozwoju fabuły. Tak, więc mamy tutaj, i to chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, takie bardzo ciekawe balansowanie między z jednej strony komplikacją narracyjną i eksperymentem narracyjnym, a z drugiej strony mimo wszystko komunikatywnością, która ma zapewnić, że oto te filmy mimo wszystko będą w stanie dotrzeć do widza masowego, do widza szerokiego, że będą w stanie zainteresować duże grono publiczności. Co oczywiście wiąże się również z tym, że znowu, jeżeli wrócą Państwo do tej listy, mamy tam do czynienia z filmami, tak jak sobie wspomnieliśmy, które odniosły ogromne sukcesy, również finansowe. To są w bardzo wielu przypadkach duże, wysokobudżetowe blockbustery, które bardzo wysoko lokowały się na listach box office. Czyli podsumowując te kwestie, mam tutaj do czynienia z filmami komplikującymi narrację, filmami, które mają stanowić dla widza pewne intelektualne wyzwanie, ale jednocześnie filmami, które dbają o zachowanie pewnego stopnia komunikatywności. Można by więc pokusić się o takie stwierdzenie, że w jakimś sensie one próbują połączyć takie dwa nurty charakterystyczne dla historii kina. Z jednej strony sięgają po reguły klasycznej narracji filmowej, charakterystycznej dla złotego okresu Hollywood, tam gdzie dbało się bardzo o to, aby widz nie czuł się w żaden sposób zagubiony, aby widz mógł wczuć się w tę opowiadaną historię, mógł ją śledzić z zaangażowaniem i aby po prostu widz tutaj w takim trybie ludycznym mógł te filmy oglądać. A z drugiej strony możemy tutaj mówić też o czerpaniu pełnymi garściami pewnych rozwiązań z kina modernistycznego, które właśnie z narracją również eksperymentowało, poszukiwało nowych trybów narracyjnych i z tą komunikatywnością zrywało. Tutaj te dwa wydawałoby się sprzeczne żywioły w obrębie Mind Game Films są jakoś łączone i tworzą pewną harmonijną całość. Wspominałem o tym, że niektórzy badacze określają te filmy mianem filmów łamigłówek i niektóre z tych produkcji rzeczywiście na różne sposoby sygnalizują również widzowie, że tego rodzaju łamigłówkową strukturą mamy tutaj do czynienia, ze strukturą właśnie pewnej logicznej zagadki. Tu mamy kadr z filmu Przeczucie Manena Japy, film z 2007 roku. Film, gdzie właśnie ten motyw puzli, który Państwo tutaj na ekranie widzą, kilkakrotnie się pojawia. Nie bez przyczyny, bo rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z takimi filmowymi puzzlami i bohaterka, a wraz z nią widzowie, musi poukładać niejako wydarzenia, których doświadcza. Mamy tam do czynienia z taką ciekawą strukturą, w której to protagonistka, no, w taki sposób niechronologiczny, możemy powiedzieć, nielinearny, przeżywa kolejne dni jednego tygodnia, więc tak jak tutaj widzimy, w pewnym momencie próbuje ona jakoś to swoje doświadczenie uporządkować, ułożyć z tych rozsypanych puzli pewną całość i takie też wyzwanie stoi przed widzem. Więc tutaj mamy bez wątpienia do czynienia z pewną świadomością i z pewnym celowo zamieszczonym sygnałem, który ma wskazywać właśnie, że oto mamy do czynienia z filmem łamigłówką, z filmem wyzwaniem intelektualnym. Jakie w takim razie chwyty narracyjne są w Mind Game Films najczęściej stosowane? Powiedzieliśmy sobie, że te filmy mnożą wykorzystywane chwyty, komplikują narrację przy ich pomocy, więc należy sobie oczywiście wyjaśnić, co to są w ogóle za chwyty i na czym one polegają. Z jednej strony możemy na przykład powiedzieć o tym, że wiele z tych filmów korzysta z narracji niewiarygodnej. To znaczy, pokazuje nam pewną historię z perspektywy jakiegoś bohatera. Mamy tutaj do czynienia więc z pewną subiektywizacją. Natomiast ten bohater jest z różnych powodów narratorem, na przykład narratorem niewiarygodnym. To znaczy okazuje się, że jego wizja rzeczywistości nie odpowiada prawdzie. Dlaczego? Może on po prostu celowo kłamać, może on cierpieć na jakąś chorobę psychiczną, z czego nie zdaje sobie sprawy, może on w ogóle nie żyje, ale też sobie z tego sprawy nie zdaje i sam o tym nie wie, tak jak w szóstym zmyśle i tak dalej, i tak dalej. Z różnych powodów więc można powiedzieć, że no, sposób postrzegania rzeczywistości przez bohatera jest jakoś zaburzony. I w momencie, w którym narracja przyjmuje jego perspektywę i zaczyna nam pokazywać tę rzeczywistość tak, jak on ją widzi, no to my oczywiście również przyjmujemy ten, często nieświadomie, ten zaburzony sposób postrzegania rzeczywistości. Więc, bo na przykład, tak jak w filmie Piękny Umysł, możemy sądzić, że pewni bohaterowie i pewne rzeczywiście istnieją i pewne wydarzenia miały miejsce, bo tak zostało nam to przedstawione w sposób, wydawałoby się, obiektywny. Natomiast później okazuje się, że główny bohater cierpi na schizofrenię i bohaterowie, którzy dla niego byli realni, ludzie, którzy dla niego byli realni i dla nas też, bo z jego perspektywy patrzyliśmy, wcale realni nie są, że to są tylko i wyłącznie jego halucynacje, wytwory jego umysłu i że cała ta intryga, którą mogliśmy śledzić w pierwszej części filmu, w ogóle nie miała miejsca. Tak więc w ten sposób tutaj ta niewiarygodna narracja nas zwodzi, prezentując nam, jak się okazuje, jakiś nieprawdziwy obraz rzeczywistości. W szóstym zmyśle podobny pomysł. Bohater, który nie wie, że nie żyje, więc my też oglądamy ten film, zakładając, że funkcjonują na takich samych prawach jak pozostali bohaterowie, i dopiero na koniec okazuje się, że jego status ontologiczny jest zupełnie inny, co zmusza nas do pewnej weryfikacji tego, co zobaczyliśmy. Drugi chwyt, który bardzo często w tych filmach się pojawia, to różnego rodzaju gry z chronologią opowieści. To, o czym sobie mówiliśmy wcześniej, że do filmu wcale nie trzeba przedstawiać w taki sposób uporządkowany, gdzie będziemy mieli początek, środek i koniec. Że oto tym porządkiem można na różne sposoby grać i go zaburzać. Najbardziej charakterystyczny przykład to chociażby Memento Christophera Nolana, film, który zostaje nam jakby opowiedziany od końca. Mamy więc odwróconą chronologię, czy odwróconą chronologię pewnych sekwencji fabularnych, co zostaje znowu umotywowane tą niewiarygodną narracją, no bo oczywiście postrzegamy tutaj rzeczywistość z perspektywy bohatera, który cierpi na zanik pamięci krótkotrwałej, więc jakby tak jak on nie wie, co wydarzyło się jeszcze przed chwilą, tak też my, śledząc ten film, tego nie wiemy i dowiadujemy się dopiero później. Czyli tego rodzaju gra z chronologią opowieści w wypadku Memento się pojawia, ale to w ogóle Christopher Nolan na różne sposoby z tym aspektem chronologicznym w swoich filmach pogrywa. Jego debiut fabularny, taki niskobudżetowy, niezależny film Śledząc, też prezentuje nam całą historię w sposób niechronologiczny, co zmusza nas do łączenia różnego rodzaju scen i stawiania pewnych hipotez, które dopiero później są weryfikowane. Jakby z czasem dopiero jesteśmy w stanie sobie zrekonstruować całą historię. Inna kwestia dotycząca też czasu, to czasu filmowego opowiadania, to łamanie zasad linearności tego czasu. Tak jak sobie to mówiliśmy wcześniej, no, narracja pozwala nam uporządkować pewne wydarzenia w ciągu przyczynowo-skutkowym. No i w takim potocznym rozumieniu czasu, oczywiście czas jest linearny, jest linią, na której łatwo możemy zaznaczyć, jakie wydarzenia miały miejsce wcześniej, a jakie później. Więc w takim klasycznym trybie opowiadania oczywiście przyczyna zawsze będzie poprzedzała skutek. Natomiast Mind Game Films zaczynają na różne sposoby z tą zasadą linearności czasu sobie pogrywać, czy po prostu ją łamać. Okazuje się, że przyczyna wcale nie musi poprzedzać skutku, że tworzą się różnego rodzaju czasowe pętle, które właściwie nie sposób rozwiązać. rozwikłać, tak? W których przyczyna wydarzyła się później niż skutek. No, klasyczny przykład znowu Christopher Nolan i film Interstellar, ale też inna produkcja, mniej może znana, Looper, Pętla Czasu, gdzie ta pętla już też w anglojęzycznym tytule pojawia się od razu, gdzie też mamy do czynienia z tego rodzaju historią, w której, która cała jest zbudowana właśnie na koncepcji zapętlania czasu i zapętlania pewnych wydarzeń. Czy również to przeczucie, o którym wspominałem wcześniej. Tak, wszystko to są filmy, które łamią tę podstawową zasadę, łamią ten zdroworozsądkowy tryb, w którym czas wyobrażamy sobie jako linię i zaczynają nam tworzyć różnego rodzaju niemożliwe do rozwikłania pętle czasowe, na których przyczyny wydarzają się później niż skutki. O jakich jeszcze tutaj chwytach możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć chociażby o wielopoziomowości świata przedstawionego. To znowu klasyczny przykład, czyli incepcja Nolana. Oto świat przedstawiony składa się z różnych poziomów, których status jest niejednolity i na różne sposoby będziemy tutaj często się zastanawiali, czy inaczej, na różne sposoby filmowcy będą nas zwodzili, stawiając nam pytanie, na którym poziomie my właściwie w ogóle jesteśmy. Tak? To różnego rodzaju filmy, które wykorzystują chociażby motyw symulacji komputerowej, tego rodzaju chwyt wykorzystują. Więc oto świat przedstawiony składa się z wielu poziomów i granica między nimi bywa często bardzo rozmyta i niepewna, ponieważ te poziomy trudno na pierwszy rzut oka rozróżnić od siebie. I ostatni wreszcie chwyt, na który też chciałem zwrócić Państwa uwagę, chwyt, który Barbara Szczekała określa mianem od opowiedzenia. Od opowiedzenia zasadza się, proszę Państwa, na tym, że oto w pewnym momencie, zazwyczaj w punkcie kulminacyjnym filmu, przedstawiane są nam pewne fakty czy pewne wydarzenia, które zmuszają nas do zreinterpretowania całości toku fabularnego, rozwoju toku fabularnego filmu, albo przynajmniej części tego toku, że oto pod koniec wychodzą na jaw pewne fakty, które sprawiają, że to, co braliśmy za dobrą monetę wcześniej i pewne hipotezy fabularne, które wcześniej sobie stworzyliśmy, no nagle musimy zweryfikować, nagle musimy przebudować i przemyśleć na nowo. Znowu klasyczny przykład to szósty zmysł, ten moment, w którym okazuje się, że główny bohater jednak nie żyje, czy też może podziemny krąg, tak? Gdzie też ten zwrot akcji finałowy zmusza nas do ponownego zinterpretowania całej historii, którą do tej pory poznawaliśmy, która do tej pory była dla nas, wydawałoby się, jasna. I tu już nawet kiedy rozmawialiśmy o tych podstawowych chwytach, no to widzą, mogli Państwo zauważyć, że pojawiało się kilka tytułów, w których te chwyty były wykorzystywane wielokrotnie. Tak więc tutaj mamy do czynienia właśnie z tym, o czym powiedziałem wcześniej, że Mind Game Films kumulują te chwyty. Sięgają po wiele z nich jednocześnie po to, aby maksymalnie właśnie narrację skomplikować, aby mogła ona stanowić dla widza pewne wyzwanie. I ta komplikacja struktury narracyjnej, o której już wcześniej mówiliśmy, to sięganie po różnorodne chwyty, które wcześniej opisywałem, bardzo często skutkują takim swoistym poznawczym klinczem, to znaczy stanem niepewności, sytuacją, w której obejrzeliśmy film i na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie ostatecznie, definitywnie rozstrzygnąć, jaki był przebieg zdarzeń, co tak naprawdę się wydarzyło, jaki jest status świata przedstawionego i tak dalej, i tak dalej. Jakby celowo tutaj ta komplikacja fabularna prowadzi nas na pewne manowce, a może lepiej powiedzieć, że doprowadza nas do sytuacji, w której no właśnie pozostajemy w takim momencie zawieszenia i nie jesteśmy w stanie ostatecznie rozstrzygnąć, jaka była prawda. Nie jesteśmy w stanie tej łamigłówki narracyjnej nam przedstawionej ostatecznie rozwiązać. Z taką sytuacją mamy do czynienia chociażby w filmie Podejrzani Briana Singera, o którym Jacek Ostaszewski pisał w ten sposób. Niemożność rozstrzygnięcia, co jest prawdą, a co fałszem, powoduje, że w Podejrzanych obcujemy z paradoksem poznawczym. Z jednej strony film sprawia wrażenie przewrotnie opowiedzianej historii o wyraziście zarysowanej intrydze i zręcznie poprowadzonym łańcuchu przyczyn i skutków, z drugiej zaś strony finałowe ujawnienie punktów zapalnych w konstrukcji tkanki fikcji powoduje, że jej zamknięta dramaturgicznie kompozycja będzie się momentalnie obracać w niwecz, niczym zamek z piasku. Ta ambiwalencja jest konsekwencją zaufania temu, co mówi i przedstawia narrator. Kolejne próby zweryfikowania przez widza tego, co w filmie zdarzyło się naprawdę, rozbijają się o wszechobecność kłamstwa i mistyfikacji. Mamy więc do czynienia tutaj właśnie z pewnym poznawczym klinczem, sytuacją, w której próbujemy weryfikować różnego rodzaju hipotezy, które postawiliśmy sobie w toku rozwoju fabuły, i okazuje się, że ta weryfikacja jest w jakimś sensie niemożliwa, że to wszystko rozsypuje się nam w rękach niczym właśnie pewien zamek z piasku, bo nie mamy żadnego punktu oparcia, który pozwalałby nam na rozstrzygnięcie, na definitywne rozstrzygnięcie, jaki tak naprawdę był przebieg wydarzeń. No i znowu to takie filmy jak Wyspa Tajemnic Martina Scorsese czy Incepcja Christophera Nolana również tego rodzaju poczucie poznawczego klinczu ewokują. I to, mówię o tym również dlatego, że badacze bardzo często wskazują, że istotą Mind Game Films tak naprawdę nie jest definitywne rozwiązanie łamigłówki, nie jest wygrana w tej grze narracyjnej, do której zostaliśmy zaproszeni, bo to jest bardzo często niemożliwe. Tylko myślę, że to istotą odbioru jest tutaj doświadczenie tego stanu poznawczej niepewności, że oto to zawieszenie, ten klincz, w którym pozostajemy po zakończeniu filmu, jest bardzo ważnym, nieusuwalnym elementem kinowego doświadczenia i że Mind Game Films od początku to zakładają. Więc z jednej strony oczywiście mamy pewne intelektualne wyzwanie, pewną pracę umysłową, którą musimy wykonać. Natomiast z drugiej strony mamy jeszcze to takie interesujące, w jakiś sposób perwersyjne być może uczucie oszołomienia, zawieszenia, niepewności, które jest związane z tym, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ostatecznie tej zagadki rozwiązać. Badacze analizujący Mind Game Films sięgali po różnorodne metafory, które miały opisywać charakterystyczny dla tego nurtu tryb opowiadania i typową sytuację odbiorczą, sytuację komunikacyjną, które te filmy zakładały. Z jednej strony wspomina się więc o figurze labiryntu, że oto mamy do czynienia z narracjami labiryntowymi, które zmuszają nas do poszukiwania drogi wyjścia z labiryntu, nawet w sytuacji, w której ten labirynt w ogóle wyjścia nie ma. Z drugiej strony przywołuje się tutaj taką metaforę kłącza. Kłącze roślinne jest strukturą tak powikłaną, tak skomplikowaną, że trudno tam mówić o jakimś początku bądź końcu i trudno oddzielić od siebie poszczególne elementy, które tu kłącze tworzą. Wreszcie taką metaforą wizualną są schody Penrose'a, figura niemożliwa, którą z pewnością Państwo na różnych grafikach wielokrotnie widzieli. Schody, które nie mają początku ani końca, które tworzą pętle, po których jednocześnie schodzi się i wchodzi. Tę wizualną metaforę czy tę figurę wykorzystał zresztą Christopher Nolan w Incepcji. Bohaterowie również rozmawiają wprost, przywołując tutaj ten termin. Dzięki tym metaforom, badacze z jednej strony wskazują na to swoiste intelektualne wyzwanie, które towarzyszy filmom spod znaku Mind Game, ale jednocześnie no, wskazują również na to, że my oglądając te filmy musimy w jakimś sensie przestawić się na inny sposób percepcji, że to pewne zdroworozsądkowe sposoby myślenia, które dla nas na co dzień są naturalne, no tutaj muszą zostać zawieszone, że oto mamy do czynienia z takimi narracjami paradoksalnymi, narracjami, które poddają nasz zwykły sposób postrzegania rzeczywistości pewnej próbie i to stanowi też nieodłączny element oglądania, doświadczenia Mind Game Films. Barbara Szczekała, która tym problemem szeroko w swojej książce się zajmowała, wskazywała, że interesującym źródłem do badania Mind Game Films są również świadectwa odbioru zamieszczane w internecie. Możemy w nich bowiem bardzo często znaleźć wypowiedzi, gdzie widzowie przyznają, że poszczególne filmy z tego nurtu wywołują w nich pewne poczucie oszołomienia, zmieszania, jakiegoś takiego poznawczego zawieszenia, że mamy tutaj do czynienia z takim stanem swoistego niepokoju, który jest przez te filmy wywoływany. I rzeczywiście nie trzeba daleko szukać, żeby tego rodzaju wypowiedzi znaleźć. Tu widzą Państwo kilka tylko komentarzy dotyczących filmu Wyspa Tajemnic Martina Scorsese, gdzie widzowie stwierdzają, że to jest film, który ryje im łeb, że to jest film, który, gdzie reżyser robi z nas wariata, ale proszę zwrócić uwagę, że te komentarze mają charakter bardzo pozytywny, że ci widzowie wystawili filmowi bardzo wysokie noty, co również wskazuje na to, że widzowie poszukują w Mind Game Films nie tylko tego intelektualnego wyzwania, że są to filmy nie tylko odbierane na tym takim rozumowym, logicznym poziomie, ale że również widzowie pożądają tego takiego specyficznego poczucia obcowania z pewnym paradoksem, poczucia zawieszenia tych reguł, zdroworozsądkowych reguł określających nasze codzienne funkcjonowanie i naszą codzienną percepcję. W związku z tym to oszołomienie, które te filmy wywołują, poznawcze oszołomienie, również jest przez widzów poszukiwane i również jest ono wpisane od początku w tę filmową sytuację komunikacyjną. Co jeszcze możemy powiedzieć o widzu Mind Game Films? Poza tym, że jest to widz, który podejmuje pewne percepcyjne wyzwanie, i poza tym, że to jest widz oszołomiony. Bez wątpienia jest to też widz podejrzliwy. To znaczy, te filmy bardzo często wykorzystują różnego rodzaju filmowe konwencje i nasze przyzwyczajenia po to, aby nas zwodzić. Oto przedstawia się nam pewną spójną, logiczną, na pozór jednoznaczną historię, która okazuje się podatna na różnego rodzaju reinterpretacje i widz zostaje tutaj wciągnięty w pewną grę, ponieważ równocześnie te filmy bardzo często podsuwają nam różnego rodzaju wskazówki, które sugerują, że coś jest z tą filmową rzeczywistością nie tak, że powinniśmy ją jednak interpretować na inny sposób. Więc te filmy jakby zakładają również, że będą trafiać właśnie takiego widza aktywnego, podejrzliwego, który będzie, no mówiąc wprost, szukać dziury w tej narracyjnej całości. I chciałbym, żebyśmy kilka takich tylko i wyłącznie przykładów z dwóch filmów sobie przejrzeli, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób te wskazówki są przez filmy wykorzystywane i podsuwane widzom. Najpierw zobaczymy scenę z filmu Brada Andersona Mechanik. O co mógłby zapytać w takim razie taki podejrzliwy widz, który obejrzałby tę scenę? Z jednej strony mógłby zapytać o to, dlaczego w ogóle tak bardzo wyraźnie zwraca się naszą uwagę na samochodową zapalniczkę. Widzimy ją dwukrotnie w zbliżeniach trwających kilka sekund. Widzimy głównego bohatera, który tak zamiera w momencie, w którym jej się przygląda, z jakąś taką zdziwioną, niepewną miną. I no, na mocy konwencji, na mocy naszych przyzwyczajeń, zakładamy, że to nie jest oczywiście przypadkowe. w filmie klasycznym, tego rodzaju ujęcia, które nie miałyby żadnego celu, nie miałyby się również prawa pojawić. Zakładamy więc, że wynikną z tego jakieś dalsze fabularne konsekwencje, ale no nic takiego się nie dzieje. Bohater po prostu odpala papierosa, nic takiego niezwykłego, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, w tej zapalniczce nie ma. Ale ten motyw zapalniczki będzie również powracał później w filmie. Będą się tam pojawiały również inne sceny, podobnie niewyjaśnione, kiedy pokazuje się nam pewne, czy zwraca się nam pewną uwagę na różne elementy świata przedstawionego, czy na zachowanie bohaterów, i nie do końca pozostają one wyjaśnione. I na tej podstawie możemy sobie zbudować pewną hipotezę dotyczącą tego, co wydarzyło się w przeszłości, czy co dręczy głównego bohatera. I rzeczywiście w finale ta hipoteza zostaje potwierdzona, więc ten motyw zapalniczki okazuje się tutaj właśnie kluczowy, a na naszą uwagę zwraca się na niego nieprzypadkowo, ale zaprasza się nas tutaj do poszukiwania własnych wyjaśnień, tworzenia własnych hipotez, które mają tę złożoną całość jakoś wyjaśnić. Można by również zapytać o tego tajemniczego mężczyznę, który zaczyna rozmawiać z głównym bohaterem, który no, wygląda co najmniej dziwnie i równie dziwnie, ekscentrycznie się zachowuje. Jego strój, te okulary na twarzy, noszone mimo tego, że przecież tam wcale nie świeci słońce, ten jego dziwny, szeroki, niepokojący uśmiech, no, są tutaj co najmniej dziwne i dosyć ekscentryczne. I znowu możemy to sobie wyjaśniać po prostu odwołując się do pewnych konwencji. No, mamy do czynienia z thrillerem, więc tam tego rodzaju bohaterowie ekscentryczni, dziwni, zwracający uwagę są po prostu elementem pewnej tradycji gatunkowej. No ale jednocześnie możemy się zastanawiać nad innymi wyjaśnieniami, które również będą się jakoś wpasowywały w tę naszą hipotezę, która miałaby wyjaśnić, co tu w ogóle się dzieje i jaka jest motywacja tych wszystkich wydarzeń. No i rzeczywiście tego rodzaju hipoteza na koniec może zostać potwierdzona. Podejrzliwy widz, przyglądający się tej scenie uważnie, mógłby również zapytać, czy ten samochód, w którym ów tajemniczy łysy mężczyzna siedzi, w ogóle tam stoi. Ponieważ jeżeli przyjrzymy się wcześniej temu jednemu ujęciu w planie ogólnym, to zauważymy, że być może jego tam wcale nie ma. Mam tutaj na myśli to ujęcie, w którym główny bohater idzie do swojej ciężarówki, aby odpalić papierosa. I jeżeli przyjrzymy się uważnie tym samochodom, które stoją obok, to zauważymy, że samochodu tego tajemniczego mężczyzny być może w ogóle tam nie ma, że to miejsce parkingowe jest puste, że dopiero dalej stoją pewne samochody, które widzimy również na ujęciach późniejszych. I podejrzliwy widz mógłby również taki szczegół, taki detal zauważyć i jakoś spróbować go dopasować do swojej hipotezy wyjaśniającej, o co w ogóle w tej całej historii chodzi. Co więcej, no w momencie, w którym już obejrzymy zakończenie filmu, dowiemy się, jaka była motywacja tych wszystkich wydarzeń, no to oczywiście będziemy tutaj reinterpretować to wszystko, co wydarzyło się do tej pory. Możemy właśnie wówczas również taki szczegół dostrzec, że oto również tutaj znalazła się taka wskazówka, która miała nas nakierować na właściwe rozwiązanie, a jeżeli jej nie dostrzegliśmy, no to być może byliśmy po prostu za mało spostrzegawczy. Więc tutaj ta gra z widzem, to wciąganie go do swego rodzaju zabawy czy śledztwa za pomocą tego rodzaju detali jest uruchamiane. Inny przykład również z mechanika to kadr ze sceny, w której główny bohater trafia do takiego tunelu strachu w wesołym miasteczku i tam w pewnym momencie no, ta przejażdżka się robi dosyć taka surrealistyczna, ale w pewnym momencie nad głową bohatera pojawia się neon ze słowami crime and punishment, czyli zbrodnia i kara, co oczywiście w tunelu strachu nie ma specjalnego sensu, mogłoby się wydawać, natomiast rzeczywiście nabiera to wszystko sensu w momencie, w którym dowiadujemy się o pewnych wydarzeniach z przeszłości, o pewnych wydarzeniach, które były zawarte w przedakcji tego filmu. I tutaj jest to znowu pewien detal, którego możemy w ogóle nie zauważyć, oglądając ten film. Natomiast widz uważny, widz podejrzliwy będzie śledził właśnie obraz poszukiwania tego rodzaju ukrytych wskazówek, które mogą go nakierować na właściwe rozwiązania. Zresztą nawiązań do w ogóle do Dostojewskiego, ale też do motywów sprawiedliwości, tego rodzaju właśnie drobnych, pojawiających się gdzieś w tle, jest w tym filmie sporo, tak? Więc to mamy tutaj do czynienia z takimi wskazówkami, które mają stanowić pożywkę dla widza podejrzliwego, widza, który chciałby szukać dziur w tej całej intrydze, chciałby poszukiwać takich elementów, które pozwoliłyby mu rozwiązać tę zagadkę, zanim zrobią to za niego twórcy. Inny taki przykład, który z kolei pojawia się w wspominanej już Wyspie Tajemnic Martina Scorsese, to moment z samego początku filmu, gdzie dwóch policjantów trafia na odseparowaną wyspę, gdzie mieści się zakład psychiatryczny i przy samej bramie strażnik prosi ich, aby oni oddali broń do depozytu. Nie mogą wejść w obręb tego szpitala z bronią i mamy tam jedno krótkie ujęcie, które pokazuje, jak jeden z tych bohaterów, policjantów, dosyć długo szarpie się, siłuje z kaburą, nie mogąc jej odpiąć od pasa. I znowu widz podejrzliwy zapyta, co to za policjant, co nie może odpiąć kabury z bronią od własnego paska, tak? To znaczy, być może jest to sugestia, że wcale nie jest to człowiek, który pracuje w policji, nie jest to człowiek, który ma często z bronią do czynienia, być może jest to tylko i wyłącznie jakaś przebieranka, tak? Krótkie znowu ujęcie, ale charakterystyczne. Widz, powiedzmy, który nie jest nastawiony na poszukiwanie tego rodzaju tropów, być może go nawet nie zauważy albo zignoruje, natomiast taki widz podejrzliwy dostrzeże, że coś tutaj nie gra i będzie próbował ten element włączyć do swojej hipotezy. Więc jest tutaj znowu ten element gry z odbiorcą, to zaproszenie widza do takiej swoistej odbiorczej aktywności. Widz podejrzliwy będzie w związku z tym również widzem zaangażowanym. Mind Game Films bardzo często właśnie prowokują do tego, aby widz był taką stroną aktywną w tym procesie komunikacji. Nie tylko biernie odbierał fabułę filmu i przyswajał to, co twórcy dla niego przygotowali, co wprost mu wyłożyli, ale aby aktywnie próbował drążyć, aby aktywnie próbował interpretować ten film. Szukał tego rodzaju wskazówek, szukał różnego rodzaju tropów interpretacyjnych, aby był on jednym słowem widzem aktywnym, zaangażowanym, który będzie swoje różnego rodzaju kompetencje i fachową wiedzę uruchamiał. Co wiąże się oczywiście po pierwsze z tym, że będzie on do tego filmu wielokrotnie wracał. To są filmy, które ogląda się kilka razy po to, aby wychwycić tego rodzaju tropy, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej, a jednocześnie no, widz będzie tutaj również bardzo często próbował dzielić się swoją wiedzą i swoimi odkryciami z innymi widzami. Na tym też polega ta aktywność i zaangażowanie. Stąd mnóstwo filmów w serwisie YouTube, w których widzowie właśnie wyjaśniają, w jaki sposób poszczególne filmy są skonstruowane, podsuwają swoje tropy, pokazują swoje odkrycia, próbują wyjaśniać zakończenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to dążenie do tego, aby pochwalić się swoimi odkryciami, jest tutaj też bardzo, bardzo wyraźne. To oczywiście zakłada również nie tylko tworzenie filmów, ale też na przykład dyskusje na różnego rodzaju forach, tworzenie własnych tekstów i tym podobne. Więc mamy do czynienia z takim kinem, czy z takim modelem filmowej komunikacji, która zakłada, że kontakt z filmem nie kończy się po wyjściu z sali kinowej, nie kończy się po seansie. To mają być widzowie, którzy pozostaną z tym filmem na dłużej, będą go wielokrotnie oglądać, będą poszukiwać różnego rodzaju nowych interpretacyjnych tropów. Więc tutaj ten element zaangażowania, aktywności również składa się na pewną całość tego kinowego doświadczenia. Więc mamy do czynienia z nurtem bez wątpienia bardzo złożonym, nurtem, który zakłada, że będziemy w sposób specyficzny te filmy odbierać. Nie są to wprawdzie filmy, tak jak powiedziałem, które zupełnie zrywają komunikatywne porozumienie z widzem, wręcz przeciwnie. Natomiast balansują one pomiędzy tymi dwoma biegunami w ten sposób, aby widza zaktywizować, ale też aby widza oszołomić, aby przed widzem postawić pewne poznawcze wyzwania. I ta całość składa się w związku z tym bez wątpienia na to kinowe doświadczenie, które Mind Game Films nam oferują, i to kinowe doświadczenie, które stoi u źródeł sukcesu tych filmów. To bez wątpienia są produkcje, które sprawiły, że tacy reżyserzy jak Nolan chociażby stali się twórcami rozpoznawalnymi, i oni właściwie w tym nurcie, i on właściwie w tym nurcie pozostaje do dziś, i widzowie oczekują od kolejnych jego filmów, że one w ten sposób będą również skonstruowane. Kolejnym zjawiskiem, któremu chciałem poświęcić nieco więcej uwagi, jest zjawisko narracji transmedialnej oraz powiązany z tym problem kreowania fikcyjnych uniwersów. Podobnie jak w wypadku Mind Game Films, także tutaj będziemy mówić o produkcjach bardzo popularnych, o produkcjach głównego nurtu, o produkcjach kasowych, które przyciągają rzesze publiczności do kin. Będą to więc produkcje takie jak Gwiezdne Wojny, jak superbohaterskie filmy spod znaku studia Marvel, jak trylogia Matrix, która niebawem ma się zresztą poszerzyć o kolejną część, i tak dalej, i tak dalej. Co w takim razie te filmy, które bez wątpienia kształtują, bardzo mocno kształtują współczesny krajobraz kinematograficzny, co te filmy mają widzowi do zaproponowania w zakresie narracji? Dlaczego mogą być interesujące, jeżeli chodzi o ten narracyjny aspekt współczesnego kina? Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy przywołać pojęcie opowiadania transmedialnego lub narracji transmedialnej, pojęcie opisywane m.in. szeroko przez Henry'ego Jenkinsa w jego głośnej, wpływowej pracy Kultura konwergencji. Czym takie opowiadanie transmedialne miałoby się charakteryzować? I czym miałoby się różnić od takiego klasycznego modelu opowiadania? Otóż, proszę Państwa, narracja transmedialna zakłada, że pewna historia, którą mamy dzięki tej narracji poznać, zostaje rozpisana na szereg różnych tekstów. O ile my przyzwyczajeni jesteśmy do sytuacji, w której idziemy na seans kinowy określonego filmu i w obrębie tego filmu poznajemy pewną skończoną, domkniętą, fabularną całość, opowiada nam się pewną skończoną historię, która ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie, o tyle narracja transmedialna zakłada, że ta spójna historia zostaje niejako rozbita czy rozpisana na szereg mniejszych narracji. I w sytuacji, w której chcemy poznać tę historię w całości, chcemy poznać wszystkie jej niuanse i zawiłości, chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób doszło do poszczególnych wydarzeń czy zwrotów akcji, no powinniśmy te różnego rodzaju teksty tworzące tę transmedialną całość poznać. Co więcej, jak sama zresztą nazwa wskazuje, narracja transmedialna będzie korzystała z możliwości różnych mediów, różnych środków przekazu. Innymi słowy, ta historia, którą na przykład zaczniemy poznawać za pośrednictwem filmu w kinie, będzie kontynuowana i rozwijana w powieściach i opowiadaniach, będzie dopowiadana w komiksach, będzie rozwijana w filmach animowanych, na przykład krótkometrażowych, będzie również dopowiadana dzięki grom wideo itd., itd. Wiele środków przekazu od razu zostaje tutaj zaangażowanych do tego, aby opowiedzieć tę historię, i od razu zakłada się, że ta historia zostanie rozpisana na wiele mediów. Zostanie tu więc wykorzystany taki efekt na synergii, efekt współpracy różnego rodzaju środków przekazu. Oczywiście każdy tekst będzie wykorzystywał tę określoną specyfikę, która wiąże się z charakterem danej formy przekazu. Gry wideo będą więc wykorzystywały swoje możliwości w inny sposób niż swoje możliwości opowiadania historii w inny sposób niż film aktorski, a filmy animowane w inny sposób niż seriale telewizyjne czy komiksy itd. I tak dalej. Czyli mamy tutaj do czynienia z całym takim ogromnym przedsięwzięciem, z rozpisaniem złożonej fabuły, złożonej historii na wiele tekstów, które funkcjonują w obrębie różnych mediów. Takim klasycznym przykładem, o którym Jenkins też właśnie w Kulturze Konwergencji szeroko pisze, był Matrix, który od początku zakładał właśnie, że oczywiście będzie filmową trylogią, natomiast widzowie, którzy chcieliby poznać wszystkie zawiłości tej fabuły, nie mogą tylko i wyłącznie poprzestać na obejrzeniu trzech filmów, które były wówczas wyświetlane w kinach, ponieważ tę opowieść, tę narrację transmedialną Matrixa tworzą również gry komputerowe, które pomiędzy poszczególnymi filmami się pokazywały na rynku. Tworzą również krótkometrażowe filmy animowane i tworzą również inne teksty, które właśnie dopowiadają, uzupełniają tę główną narrację, którą mogliśmy poznać za pośrednictwem filmów kinowych. W związku z tym pewne miejsca puste, miejsca niedookreślone, które w wypadku Matrixa kinowego mogliśmy dostrzec, zostają tam rozwinięte, dopowiedziane, zostają pewne zasygnalizowane elementy, zostają dzięki tym rozmaitym tekstom szczegółowo opisane i wszystkie te dzieła tworzą pewną taką złożoną intertekstualną sieć, tworzą pewne złożone narracyjne doświadczenie. Innym takim przykładem, o którym też chciałem Państwu wspomnieć, to pomysł trochę wcześniejszy, pomysł takiego multimedialnego projektu gwiezdnowojennego Shadows of the Empire, czy Cienie Imperium. Pomysł, który rodzi się w pierwszej połowie lat 90. I oto jest to pewna narracja, której akcja rozgrywa się pomiędzy Imperium kontratakuje a powrotem Jedi. Jest to historia, która ma niejako dopowiedzieć, co działo się z bohaterami pomiędzy tymi dwoma epizodami Gwiezdnych Wojen. Dzięki naszemu zaangażowaniu w tę historię, tak, chcemy poznać ich losy pomiędzy dwoma epizodami. Wiemy, że tam wiele się prawdopodobnie wydarzyło pomiędzy ostatnią sceną Imperium kontratakuje a pierwszą sceną powrotu Jedi, więc to miejsce puste domaga się tutaj uzupełnienia. I zostało ono właśnie w 1996 roku uzupełnione dzięki projektowi Shadows of the Empire, w którego skład wchodziły m.in. powieść, komiksy i gra wideo, wszystkie tak samo zatytułowane. Wszystkie one opowiadały tę samą historię, natomiast inaczej rozkładały akcenty, pokazywały nieco inne wydarzenia i dopiero w momencie, w którym oczywiście obejrzeliśmy kinowe Gwiezdne Wojny, przeczytaliśmy powieść, przeczytaliśmy komiks, zagraliśmy w grę wideo, mieliśmy pewien całościowy obraz tych wszystkich wydarzeń i mogliśmy dowiedzieć się, co działo się z tymi naszymi ulubionymi bohaterami pomiędzy tymi dwoma filmami. Tak więc mamy tutaj bez wątpienia do czynienia z takim bardzo złożonym projektem narracyjnym, który wymaga oczywiście współpracy, gigantycznej współpracy różnych twórców, koordynacji różnych zespołów, które będą w stanie wypracować taki wspólny projekt, który będzie spójny i będzie rzeczywiście angażował odbiorcę w ten sposób, że on będzie chciał te rozmaite teksty poznawać. To jest oczywiście też bez wątpienia powiązane z określoną strategią marketingową, bo wszystkie te produkty to, no właśnie, są produkty, więc jest to możliwość sprzedania po prostu dodatkowych tekstów widzowi, który jest w tę markę gwiezdnowojenną w tym wypadku zaangażowany. Więc tego rodzaju projekty mają oczywiście swój wymiar merkantylny, marketingowy. Można je tutaj wpisać w strategię merchandisingu. Co jest jeszcze istotne w wypadku Shadows of the Empire, ale w ogóle świata Gwiezdnych Wojen? No to właśnie fakt, że jak Państwo wiedzą zapewne, Gwiezdne Wojny to nie tylko jedna złożona narracja transmedialna, którą mogliśmy śledzić w dziewięciu filmach, już teraz dziewięciu filmach, które opowiadały nam o losach rodziny Skywalkerów i które ewentualnie były dopowiadane przez różnego rodzaju powieści, właśnie gry i komiksy. Ale w wypadku Gwiezdnych Wojen musimy również powiedzieć o fenomenie kreowania całego fikcyjnego świata, nie tylko już pewnej zamkniętej, chociaż bardzo złożonej narracji, ale całego fikcyjnego uniwersum. O tym zjawisku pisał również Henry Jenkins w Kulturze Konwergencji, wskazując na to, że współcześnie tworzenie tekstów kultury, tworzenie narracji transmedialnych wiąże się także ściśle ze sztuką tworzenia światów, ze sztuką tworzenia fikcyjnych uniwersów, ze sztuką tworzenia środowisk, w których te wszystkie złożone, wciągające, angażujące narracje mogłyby się rozgrywać. Gwiezdne Wojny są bardzo dobrym przykładem realizacji tego rodzaju strategii, ponieważ Gwiezdne Wojny to właśnie nie tylko i wyłącznie teksty opowiadające nam o rodzinie Skywalkerów. To nie tylko te 9 filmów kinowych, które tę historię nam opowiadają, to nie tylko liczne powieści, opowiadania, komiksy czy gry, gdzie członkowie rodziny Skywalkerów się pojawiają, ale Gwiezdne Wojny to właśnie przede wszystkim cały złożony, skomplikowany, bardzo rozbudowany świat, wciąż rozbudowywany o kolejne elementy. Świat, w którym tak naprawdę może się rozgrywać nieskończenie wiele narracji, które potencjalnie można rozbudowywać w nieskończoność. Więc w obrębie tego gwiezdnowojennego świata zostały nam już opowiedziane historie, które mają tylko luźny związek z tą główną historią Skywalkerów, albo nie mają tego związku wcale, tak? Pojawiają się tam narracje, które dopowiadają nam gdzieś tło jakichś pobocznych, epizodycznych, drugo-trzecioplanowych bohaterów. Pojawiają się historie, które rozgrywają, których akcja rozgrywa się wieleset lat wcześniej, przed kinowymi filmami, albo kilkaset lat później. Pojawiają się historie, które rozgrywają się równolegle w jakimś zupełnie innym zakątku tego uniwersum, itd., itd. Ta sztuka tworzenia uniwersum jest oczywiście sztuką wieloautorską. Uniwersum musi być kształtowane przez wielu autorów, bo jeden czy dwóch twórców oczywiście nie zdołałoby zbudować odpowiednio skomplikowanego i złożonego świata, nie byłoby w stanie skorzystać z tych możliwości, które dają różne środki przekazu. Tworzenie tego rodzaju uniwersum oczywiście też zakłada pewną specyficzną relację między twórcą a tekstem, ponieważ ja, powiedzmy, zakładając, że chcę napisać kolejną powieść albo scenariusz kolejnego filmu, który w uniwersum Gwiezdnych Wojen będzie się, którego akcja będzie się rozgrywała w uniwersum Gwiezdnych Wojen, no oczywiście muszę respektować to, co do tej pory stworzyli inni inni twórcy. Muszę brać to pod uwagę, więc istnieje powiedzmy pewna pula takich podstawowych informacji, które każdy z tych twórców musi respektować. Informacji określających zasady funkcjonowania tego świata, jego historię, jego konstrukcję i tak dalej, jego geografię, stosunki polityczne i tym podobne. Co więcej, no muszę te poszczególne teksty znać, bo powinienem oczywiście na różne sposoby z nich korzystać, sięgać po wątki, które pojawiły się u innych autorów, wykorzystywać postacie, które oni stworzyli, wykorzystywać jakieś, nie wiem, elementy rekwizyty albo jakieś elementy inne świata przedstawionego, które oni zaproponowali, i one powinny się również pojawiać w moim tekście. Więc z jednej strony ja powinienem respektować to, co już o tym uniwersum powiedziano, powinienem przejąć to, co zostało już niejako skodyfikowane i dookreślone w poprzednich narracjach, a jednocześnie powinienem spróbować powiedzieć coś nowego, próbować zaproponować jakąś nową historię, jakiś na swój sposób ten świat rozbudować. Poszukać jednym słowem w tej całej skomplikowanej intertekstualnej sieci jakiegoś elementu, który ja mogę rozbudować, który ja mogę dopowiedzieć, który jest jednym słowem miejscem, gdzie ta moja narracja może zostać dopasowana. To oczywiście wymaga bardzo często takiej koordynacji swoistej tych rozmaitych tekstów i rozmaitych autorów. To są bardzo często złożone projekty właśnie transmedialne. No bo w momencie, w którym nie będziemy tego koordynować, w momencie, w którym nie będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad, o których tutaj wspomniałem, to oczywiście uniwersum się rozpadnie, przestanie tworzyć pewną spójną całość. Jest więc uniwersum takim z bardzo złożonym konstruktem, złożonym światem, w którym każdy twórca może potencjalnie coś nowego, o którym każdy twórca może potencjalnie coś nowego powiedzieć i każdy twórca może jakiś nowy element tego świata wprowadzić. To oczywiście ma swój wymiar również marketingowy, bo zapewnia z jednej strony zaangażowanie odbiorcy w relację z marką. Będzie chciał z tym swoim ulubionym światem obcować jak najczęściej, więc będzie kupował te kolejne produkty. A z drugiej strony to oczywiście umożliwia też dywersyfikację tych produktów. To znaczy w obrębie gwiezdnowojennego świata możemy osadzać narracje, które będą dostosowane do widzów młodszych, do dzieci, do nastolatków, a także do widzów dorosłych. Każda z tych grup będzie oczekiwała czegoś innego i każdym możemy coś innego w związku z tym zaproponować. Więc ten odbiór uniwersum, to w jakiś sposób widz, czy no właśnie odbiorca z uniwersum obcuje, też jest tutaj bardzo charakterystycznym elementem i też parę słów należy o nim bliżej powiedzieć. Powiedzieliśmy sobie zatem parę słów o tworzeniu fikcyjnych uniwersów, o projektowaniu tych skomplikowanych światów, o projektowaniu kolejnych narracji, które się w nich rozgrywają. Jednocześnie myślę, że warto również spojrzeć na drugi biegun sytuacji komunikacyjnej, na biegun odbiorczy i zastanowić się, co też tak interesującego i ciekawego jest w tych złożonych i skomplikowanych światach, że zdobywają one sobie tak liczne grono fanów. Tomasz Rzeglewski, autor książki Kinowe Uniwersum Superbohaterów, proponował dosyć interesującą odpowiedź na to pytanie. On zajmował się między innymi uniwersum stworzonym przez studio Marvel, wskazując, że no właśnie, jest to bardzo rozbudowane uniwersum, powstające przez kilkanaście ostatnich lat, współtworzone nie tylko przez filmy fabularne, kinowe, ale też przez filmy krótkometrażowe, przez seriale telewizyjne. I oczywiście wszystkie te produkcje tworzą bardzo złożoną, skomplikowaną całość. Możemy poszczególne filmy oglądać jako jakieś tam zamknięte całości. One narracyjnie oczywiście zazwyczaj są właśnie domknięte i opowiadają pewną historię od A do Z, ale jednocześnie pomiędzy poszczególnymi tekstami, pomiędzy poszczególnymi filmami, stworzone zostały różnego rodzaju intertekstualne pomosty, które sprawiają, że te poszczególne części, poszczególne filmy wchodzą w skład większej całości. i zdaniem Żaglewskiego, tym, co jest tak interesujące i co tak angażuje widzów, angażuje fanów właśnie w wypadku uniwersów, jest poszukiwanie tych relacji między częścią a całością. Oto ta odbiorcza przyjemność zasadza się na odkrywaniu tego rodzaju intertekstualnych pomostów, na wykrywaniu tych poszczególnych powiązań, na śledzeniu, w jaki sposób ten film odnosi się do pozostałych, które to uniwersum współtworzy. To oczywiście znowu zakłada, że modelowy odbiorca takiego filmu będzie odbiorcą aktywnym. To znaczy, że będzie on odbiorcą, który będzie wielokrotnie ten film oglądał i wielokrotnie będzie śledził różnego rodzaju wskazówki, które pojawiają się gdzieś w tle, które pojawiają się gdzieś na drugim, trzecim planie, a które okazują się znaczące, bo okazują się nawiązaniem właśnie do jakiegoś innego elementu tego uniwersum. To oczywiście też zakłada, że będzie to widz o dużych kompetencjach, to znaczy widz, który zna to uniwersum, któremu poszczególne wskazówki będą coś w ogóle mówić, który rozpozna jakieś nawiązania, rozpozna jakiś charakterystyczny rekwizyt, rozpozna jakąś charakterystyczną postać itd. itd. A zatem, no, ta przyjemność będzie tutaj zasadzała się właśnie na odkrywaniu tych powiązań między jedną historią, a tym potencjalnie nieskończonym, ogromnym uniwersum. Co więcej, jeżeli chodzi o ten model sytuacji komunikacyjnej, to oczywiście tutaj bardzo dużą rolę odgrywa taka swoista zbiorowa, fanowska inteligencja. Henry Jenkins pisał nawet w swojej książce, że narracje transmedialne to taka rozrywka ery zbiorowej inteligencji, ponieważ skoro wymaga ona aktywności odbiorczej, wymaga ona też dużych kompetencji, no to oczywiście internetowy obieg informacji bardzo wiele tutaj ułatwia, umożliwia w ogóle dzielenie się własnymi obserwacjami, dyskutowanie na ich temat, umożliwia sprawdzanie pewnych informacji i faktów itd., itd. Więc to też zakłada oczywiście tutaj pewien taki udział w zbiorowym analizowaniu tych filmów, w zbiorowym poszukiwaniu tych różnych tropów i nawiązań. Więc z jednej strony jest to oczywiście aktywność indywidualna, ale z drugiej strony zakłada ona, że znowu seans filmowy nie zakończy naszego obcowania z filmem, że my będziemy chcieli o tym filmie dyskutować, wymieniać się swoimi obserwacjami, swoimi odkryciami w gronie innych fanów, którzy również są do danego uniwersum przywiązani. W jaki więc sposób to mogłoby działać, czy jaki przykład tego rodzaju powiązań moglibyśmy tutaj sobie wskazać? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeden krótki przykład, który pozwoli nam zrozumieć lepiej, na czym tego rodzaju powiązania polegają. To scena, jedna ze scen zamykających film Kapitan Marvel. Co możemy zatem o tej scenie powiedzieć? Z perspektywy kogoś, kto nie zna tego uniwersum, kto nie śledził specjalnie poprzednich filmów, to oczywiście będzie to scena mało interesująca, nie zawierająca jakiejś wyrazistej konkluzji, scena, w której no właściwie nic się specjalnego nie dzieje. Natomiast widz, który śledził poprzednie filmy, jest zaangażowany w to uniwersum, zna różne niuanse tego uniwersum, oczywiście odkryje tutaj cały szereg różnego rodzaju interesujących powiązań pomiędzy poszczególnymi produkcjami. Mamy oczywiście film Kapitan Marvel, film, którego akcja rozgrywa się przed większością spośród filmów tworzących uniwersum Marvela. No i mamy scenę, w której Nick Fury, jak się okazuje, no wymyśla projekt Avengers, projekt, który jest takim kluczowym elementem tego uniwersum, który przewijał się będzie przez poszczególne kolejne filmy, gdzie będziemy widzieć, jak Nick Fury zbiera chętnych, którzy będą w tym projekcie, w tej inicjatywie uczestniczyć, którzy będą współtworzyć te drużyny. Ale jak widzimy, no ewidentnie jeszcze tam na etapie koncepcyjnym Nick Fury miał inny pomysł na nazwę, na ekranie komputera pojawia się nazwa Protector. I To, co jest dla fana interesujące, to, że widzimy ten moment, zostaje on nam bezpośrednio pokazany. Widzimy ten moment, w którym Nick Fury zmienia swoją koncepcję, jeżeli chodzi o nazwę, wymyśla nazwę Avenger i widzimy też, w jaki sposób, czy dlaczego to robi, tak? Widzimy moment, w którym on wpada na ten pomysł, ale jednocześnie proszę zauważyć, że nie jest to nam pokazywane w sposób bezpośredni. Nie widzimy, co on pisze, natomiast wcześniej pokazuje nam kamera zdjęcie, na którą spogląda, gdzie na kokpicie samolotu pojawia się ten pseudonim właśnie Avenger. Co więcej, w momencie, w którym on kasuje najpierw to, co ma napisane na komputerze, a potem zaczyna wpisywać jakąś nową nazwę, której my nie widzimy, słyszymy w tle charakterystyczny motyw dźwiękowy, motyw właśnie powiązany później w innych filmach z grupą Avengers. A zatem no, mamy tutaj do czynienia z takimi intertekstualnymi pomostami, które wymagają znajomości poprzednich filmów, bo musimy wiedzieć, czym ta inicjatywa, czy czym ten projekt Avenger w ogóle był, że musimy wiedzieć, że wymyślił go Nick Fury, musimy rozpoznać pewien dźwiękowy motyw i tak dalej, i tak dalej. I to pozwoli nam umieścić tę scenę właśnie w tym szerszym kontekście całego uniwersum. I jak wskazuje Tomasz Zaglewski, te właśnie sceny typowe dla filmów Marvela, sceny po napisach, sceny w trakcie napisów, które sprawiają, że my nie wychodzimy z kina w momencie, w którym film się skończy, bo jeszcze tam mogą być dwie czy trzy krótkie sceny istotne z różnych przyczyn, to właśnie te sceny. Te sceny służą temu, aby między innymi aby tworzyć tego rodzaju intertekstualne pomosty, aby dawać wskazówki tym kompetentnym widzom, wskazówki, które pozwolą im na połączenie poszczególnych filmów, na stworzenie tej czy odtworzenie tej intertekstualnej siatki, którą im tutaj twórcy proponują. I to oczywiście przekłada się na różnego rodzaju próby porządkowania tego uniwersum. Tu zamieściłem Państwu tylko i wyłącznie jedną grafikę, którą można znaleźć w internecie, tak, która ma dookreślać związki pomiędzy poszczególnymi filmami i serialami i filmami krótkometrażowymi. Tak, widzimy, że to jest bardzo skomplikowany układ, który bez wątpienia wymaga sporej dozy kompetencji i sporej dozy specjalistycznej wiedzy. Tu więc tkwiłby ten element charakterystyczny dla odbioru uniwersum, ten element, który nadawałby temu wszystkiemu pewien angażujący wymiar. Tak, to znaczy fakt, że to jest tak skomplikowana sieć, którą możemy odkrywać i porządkować na różne sposoby, sprawia, że widz zostaje w tę relację odbiorczą zaangażowany, że on te filmy ogląda często, ogląda wielokrotnie, śledzi każdy kadr w poszukiwaniu kolejnych wskazówek, które umożliwiłyby mu zrekonstruowanie tej złożonej struktury intertekstualnej. Te dwa przykłady miały Państwu usmysłowić, że współczesne kino głównego nurtu jest interesujące także w tym aspekcie narracyjnym, że współczesne filmy także próbują w tym wymiarze eksperymentować, próbują poszukiwać jakichś nowych form narracji, próbują na różne sposoby zaangażować widza, opowiadając mu historię w jakiś niezwykły, interesujący sposób. Oczywiście, tak jak wspominał cytowany już Jacek Ostaszewski, większość filmów głównego nurtu będzie zdecydowanie bardziej zachowawcza i tradycyjna w tym wymiarze narracyjnym, zdecydowanie bardziej klasyczna. Natomiast myślę, że o tych eksperymentach, o których sobie tutaj mówiliśmy, o tych poszukiwaniach, no nie można zapominać, bo one też współtworzą bardzo wyraźnie krajobraz współczesnego kina. I fakt, że po tego rodzaju chwyty sięgają blockbustery, filmy wysokobudżetowe, filmy osiągające gigantyczne zyski w kinach, no też mówi nam coś bardzo ważnego o przemianie współczesnej widowni, współczesnej kultury filmowej, współczesnych odbiorczych przyzwyczajeń, że jesteśmy widzami no bez wątpienia innymi niż jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu. Że upowszechnienie się chociażby tych narracji transmedialnych czy Mind Game Films pokazuje, że tutaj nasze kompetencje w zakresie obcowania z filmem uległy daleko idącym przemianom i pewnej ewolucji. Mówię o tym również z tego względu, że bardzo często zarzuca się współczesnemu kinu głównonurtowemu, że to jest takie kino, które nic interesującego widzowi nie proponuje, że to jest kino skrojone pod biernego odbiorcę, który oczekuje tylko i wyłącznie bardzo wystawnych, spektakularnych efektów specjalnych i wartkiej akcji, i że w gruncie rzeczy jest to taki odbiór bardzo bierny i powierzchowny. No tutaj bez wątpienia oba te przykłady, także te przykłady związane z Gwiezdnymi Wojnami czy z kinem superbohaterskim, no pokazują, że nie do końca tak jest, że ten zakładany odbiór, ten modelowy odbiorca jest tutaj jednak odbiorcą bardzo aktywnym, że oto wymaga się od niego bardzo wiele kompetencji i specjalistycznej wiedzy i takiego odbiorczego zaangażowania. Więc no, jak wskazuje Tomasz Żaglewski chociażby w swojej książce, no tego rodzaju uproszczone sądy jednak nie biorą pod uwagę bardzo złożonych jednak trybów tej współczesnej narracji. Henry Jenkins też wskazywał, że w kontekście Matrixa, że być może negatywne opinie, które krytycy wydawali na temat tej trylogii, związane były z tym, że oni oceniali tylko i wyłącznie filmy, a nie brali pod uwagę tej całej złożonej narracji transmedialnej, że być może nie jesteśmy jeszcze jako krytycy, jako badacze przyzwyczajeni do tego rodzaju sposobów opowiadania, nie mamy kryteriów, aby je oceniać. W związku z tym to też jest bardzo ważny element, o którym warto pamiętać, i taki element, no, niuansujący to współczesne myślenie o kinie. Ono nie jest tak proste i tak jednoznaczne i nie zakłada tak biernego odbioru, jakby się to mogło wydawać, jak niektórzy krytycy czy twórcy sądzą. W związku z tym, no, te poszukiwania, te różnego rodzaju eksperymenty na pewno współtworzą współczesny krajobraz kinematograficzny, na pewno świadczą one o daleko idących przemianach, zarówno w zakresie w ogóle sztuki filmowej, jak i sposobów percepcji, sposobów odbierania filmu, i w związku z tym myślę, że warto o nich pamiętać, tym bardziej, że zarówno ten nurt Mind Game Films, jak i te narracje transmedialne i uniwersa nie tylko są wciąż obecne we współczesnym kinie, ale nadal ewoluują, nadal poszukuje się nowych sposobów na to, aby widza zaangażować, aby pokazać mu coś interesującego, coś nowego. Znowu Tomasz Żaglewski wspominał chociażby o tym, że bardzo wyraźnie widać we współczesnym kinie superbohaterskim tendencje do wprowadzania multiwersów, to znaczy takich światów równoległych, które wchodzą ze sobą w rozmaitego rodzaju interakcje, co jeszcze bardziej skomplikuje tę złożoną już i tak narracyjną, intertekstualną sieć. Natomiast no, wszystko to są zjawiska, to są fenomeny, które możemy właściwie obserwować na bieżąco, więc trudno powiedzieć, w jakim kierunku będzie to wszystko podążało. Tak czy inaczej, ja mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom będą Państwo w stanie również spojrzeć na współczesne kino pod kątem narracyjnym, na jego aspekt narracyjny i dostrzec, jak interesujące i ciekawe chwyty są tutaj współcześnie przez twórców wykorzystywane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.